Poradnik motoryzacyjny.
Jak poradnik motoryzacyjny Wojciech Wielik, to witamy Wojciecha Wielicha. Dzień dobry, Wojtku.
Dzień dobry, witam słuchaczy, witam Ciebie oczywiście.
Słuchajcie, no i co, teraz mamy Bartka.
Bartek Stypa jest na telefonie, przekaże nam najciekawsze wiadomości z aktualnego rajdu samochodowego, który się odbył. Bartku, gdzie?
W Minnesocie. Była to szósta runda eliminacji Mistrzostw Ameryki. Nazywał się ten rajd Ojibwe Forest Rally i z bazą w Detroit Lake w Minnesocie. Wspaniały rajd.
No i co? I tam Bartek się przyglądał, czy ktoś startował?
Bartek się przyglądał. Wystartowało 40 samochodów, bardzo dobrze przygotowanych, na szutrowych drogach, trochę kurzu, trochę piasku, 116 mil odcinków specjalnych, 246 mil odcinków przejazdowych. Już w czwartek odbył się pokazowy super specjal, odcinek taki dla publiczności. Miałem go okazję wcześniej przed zawodnikami przejechać dwukrotnie, szutrowy odcinek, nawet moje duże auto, ale czteronapędowe, bardzo przyniosło dużo atrakcji na tym odcinku. Niestety nie było Polaków. Był polski akcent, o czym później, ale samych polskich, polonijnych załóg nie było. Spotkałem sporo znajomych Amerykanów, z którymi się spotykamy na rajdach od wielu lat, takimi jak Pastrana, Semeniuk, Burke, Patrick Moro, nasz przyjaciel naszego zespołu, Alex Gelsamino, ale polskojęzycznych ludzi nie spotkałem. Byłem na rajdzie w Finlandii, rajd Tysiąca Jezior. Byłem na rajdzie w Polsce, rajd 1101 jezior. A tutaj był rajd 10 tysięcy jezior.
Faktycznie tak.
Tak. Rzeczywiście w okolicach Detroit Lake, no to praktycznie ma się wrażenie, że to nie 10 tysięcy jezior, a 100 tysięcy jezior. Naprawdę droga prowadzi zawsze koło jakiegoś jeziora. Rajd odbywał się w dobrej pogodzie, po szutrowych drogach. Trochę było kurzu, no ale kurz towarzyszy zawsze samochodowym rajdom szutrowym. Wspaniała atmosfera, bardzo ostra rywalizacja, bardzo szybkie samochody w czołówce. I Travis Pastrana, słynny motocyklista i rajdowiec i w ogóle człowiek wszelkich możliwości motoryzacyjnych, wygrał ten rajd z Ranion Gelsamino jako pilotem. Na drugim miejscu wracający na trasy rajdowe Conor Martel z Alexem Gelsamino, czyli mężem Ranion. Taka para rajdowych pilotów, prawie że zawodowa, i w Australii, i w Nowej Zelandii, i tutaj, i w Europie. Spotkałem kiedyś Aleksa w ogóle w Polsce na rajdzie WRC w Polsce. Na trzecim miejscu znalazła się załoga Javier Oliveira i AJ Miller, startująca w samochodzie z Vermont Sport Car Lensa Smitha. Wspominam, że Lance Smith jest jednocześnie szefem Subaru America, a jednocześnie właścicielem Vermont Car Sport. I obok siebie jedna niebieska drużyna, druga biała drużyna, której startuje właśnie Conor Martel i Alex Gelsamino. Polski akcent. Polski akcent to Ford Fiesta Rally 3, zbudowany w Balicach, zbudowany przez Maćka Wodę i jego wspaniały zespół. Znakomity samochód rajdowy, chociaż nie z najwyższej półki, bo to Rally 3. Są jeszcze lepsze Rally 2 i Rally 1, ale na tyle znakomity, że znalazł się na podium w generalce i wygrał klasę. Także jako jedyna załoga, która dwukrotnie stała na podium. Raz na najwyższym podium po wygraniu klasy, dwa na trzecim miejscu w klasyfikacji generalnej. Rajd ten ma długą historię. I właściwie zwycięzcami tego rajdu byli, no właściwie wszyscy tacy tutaj w Ameryce znaczący, zasłużeni zawodnicy, tak jak nie żyjący już Ken Black niestety, Paul Chornier, Travis Pastrana, bracia Mark i David Higgins. David wygrywał Mistrzostwa Ameryki i ten rajd wielokrotnie. No i poprzednio John Baffum, wielka postać amerykańskiego motorsportu, czy Stig Blomqvist, wielka postać w ogóle światowego motorsportu. Nie startował w tym rajdzie czołowy zawodnik polonijny, mianowicie Patryk Gruszka, który pod koniec lipca startował w innym rajdzie w Kentucky, gdzie zajął drugie miejsce właśnie za Martelem, który wraca na trasy rajdowe. I ten rajd w dobrej obsadzie, Arek Gruszka skończył na drugim miejscu. Ten rajd sponsorowany i w jakiś tam sposób dozorowany przez Baffuma, a także przez Lensa Smitha, coś mi się tak po cichu wydaje, że testowany jako przymiarka do organizacji Mistrzostw Świata w Ameryce. Co byłoby dla nas ogromną, ogromną, ogromną atrakcją, gdyby Mistrzostwa Świata po wielu, wielu, wielu latach wróciły na amerykański grunt. Cieszymy się na następny rajd, gdzie będą już wszyscy zawodnicy. Najprawdopodobniej będzie też nasz najlepszy zawodnik Patryk Gruszka, mianowicie rajd w połowie przyszłego miesiąca.
Batku, tyle może. Batku, dziękuję ci bardzo, dziękuję ci bardzo.
Pozostaje mi zaprosić tylko na następne imprezy, bo imprezy są znakomite, naprawdę dostarczają ogromną ilość wrażeń. Samochody są z najwyższej półki, klasa kierowców, ich możliwości techniczne są na najwyższym poziomie. Jest na co popatrzeć, jest po prostu czym się pozachwycać. Dziękuję.
Patku, na razie, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo.
No, wszystkiego dobrego.
Do niego. A ja z kolei zacznę od ciekawej informacji o najdroższym Fiacie 126P, czyli o maluchu. Niektórzy pamiętają historię, że pani Monika Jaskulska z Bielska-Białej była inicjatorką przekazania samochodu Tamowi Hanksowi. Tam Hanks to jest popularny aktor amerykański, bardzo zabawny człowiek, grał w wielu filmach amerykańskich i Tam Hanks kilka miesięcy temu sprzedał tę informację, no przekażę to z opóźnieniem, na aukcji zarobił 83,5 tysiąca dolarów. Nie dla siebie on zbiera pieniądze, na tym nie zrobił ani grosza, bo on wspiera jako jeden z liderów fundacji pomocy weteranom amerykańskim i właśnie na fundusz pomocy amerykańskiej te pieniądze przekazał. 83,5 tysiąca dolarów. To jest fantastyczny wynik. Dzięki pani Monice Jaskulskiej, a ten maluch w kolorze białym był całkowicie wyremontowany, przygotowany jako dar dla Toma Hanksa. I nie pamiętam specjalnie, czy seryjnie w kolorze białym były maluchy sprzedawane. Ale maluch był przygotowany specjalnie i w kolorze białym faktycznie Tom Hanks się prezentował dumnie na tle tego malucha. Tom Hanks się prezentował dumnie. I przypomniała mi się historia kiedyś dawno temu, o tym już jeszcze mówiłem wcześniej, otrzymałem informację z konsulatu w Chicago Rzeczpospolitej, że Ford Escort będzie sprzedawany jako auto papieskie. No coś mi nie pasowało, bo raczej papieże jeżdżą w Papą Mobil. Kiedyś może będę opowiadał o tych samochodach specjalnych Papą Mobil. I faktycznie historia, jak się podjąłem tego tematu, wyśledziłem, że na Cruise International w mojej miejscowości, gdzieś to było chyba w Dayton, Ohio, na Cruise International była aukcja. I okazało się, że to Ford Escort to nie był pokazywany, bo historia tego samochodu była trochę zabawna w tym sensie, że ksiądz prałat z Bostonu, Ronald Ściera, pamiętam to nazwisko, bo to no, takie śmieszne nazwisko, był członkiem fundacji Jana Pawła II. Ta fundacja zbierała pieniążki w różny sposób na kształcenie księży katolickich pochodzących z Ukrainy. No to był szczytny cel. No i ksiądz Ronald Ściera, będąc w Rzymie, zaproponował, że zabierze kopię tablic rejestracyjnych do Ameryki i postara się ten samochód sprzedać. Bez samochodu. I faktycznie tak się stało, że na tej aukcji, które byłem tam świadkiem z polskim dziennikarzami jeszcze, ten Escort był pokazany jako na planszy, ale samochód faktycznie na podium w ogóle nie wjechał. No i był pojedynek, byłem świadkiem tego pojedynku między dwoma chętnymi. Jeden Jim Rich, tak się nazywał, tak śmieszne nazwisko w tym Jim Rich, no po angielsku przypomnę, znaczy bogaty człowiek, który miał się, jak okazało, kolekcję samochodów, takie dwa hangary ogromne, potem te hangary zwiedzałem i ten Jim Rich kupił za $102,000. I warunek był taki, że odbierze Jan Paweł II jeszcze żył, i odbierze z rąk Ojca Świętego klucze w Rzymie. No, pojechał z małżonką, zresztą Polką z pochodzeniem, i faktycznie odebrał te kluczyki osobiście. A to była trochę śmieszna informacja, śmieszna moja interwencja, pomoc w tym, że ksiądz Ronald Ściera poprosił mnie osobiście, ażeby odwiedził pana Jima Richa w Sugar Grove, trzeba było jego pospieszyć, bo wpłacił wadium, ale samochodu jeszcze nie odbierał. A skoro samochodu nie odbierał, no to no nie było pieniędzy dla Fundacji Watykańskiej. No i faktycznie ten Jim Rich kupił za $102,000. Pamiętam, że był jego konkurent, któremu Coca-Cola tak się trzęsła w ręku z emocji. I faktycznie ten człowiek potem kupił tego Escorta. Escort był taki, był przywieziony do Ameryki, potem oglądałem go w tych jego hangarach wystawowych. Był taki biedny i stał obok Rolls Royce'a, którym księżniczka Diana jeździła. No,
wyglądał trochę.
No to biedny, obszarpany. Ale auto w końcu trafiło do Jima Richa, do Sugar Grove. Kiedy się okazało, że Jan Paweł II umarł, to Jim Rich sprzedał temu konkurentowi za $600,000.
Chokaż.
Tak się robi pieniądze na samochodach szczególnych, zabytkowych.
No tak, ale to trzeba wiedzieć, gdzie się znaleźć.
Tak, tak. Byłem tego świadkiem.
Czasami można pompkę od roweru dobrze kupić i sprzedać.
Szurkowskiego pompka chyba nie była wystawiona. Szurkowskiego?
Tak, którą Tłukowskiego?
Jakoś tak, to było.
Jak wjeżdżali na stadion dziesięciolecia, pamiętasz?
Gdzieś chyba do Szczecina, nie pamiętam. Albo jakoś tak to. Wtedy jeszcze aukcje nie były modne, ale gdyby tak znaleźć tę pompkę faktycznie Szurkowskiego, to byłaby coś.
To byłoby coś, absolutnie. Tak.
No ale odchodząc od tych sympatycznych wiadomości, Unia Europejska po raz kolejny rozważa zmianę taryf na auta chińskie elektryczne. Już kiedyś mówiłem o temu, kilka tygodni temu mówiłem, że Unia Europejska podniosła ceny na, nie, taryfy zaporowe na auta chińskie elektryczne, bo to jest faktycznie duże zagrożenie dla aut europejskich. No i kiedyś było na cła chińskie było elektryczne, było 10%, potem Unia Europejska wprowadziła 30%, tak mniej więcej, a się okazało, że się śmieję dlatego, że Tesla na tym wygrała, bo Tesla, która sprowadza w niewielkich ilościach samochody na rynek europejski z Szanghaju, zyskała 1%, czyli 9% tylko.
O!
Zyskała 1% Tesla.
No ale w zależności od jakiej sumy, nie?
No tak, no to potem... oczywiście tak, tak. BMW i Volkswagen, które sprowadzane są z Chin, 21%, Geely 19%, SAIC czy MG 36%, no mniejsza z tym. O co chodzi, że Unia Europejska obawia się wojny handlowej z Chinami.
I wojna, słusznie.
Tak, wojna handlowa z Chinami byłaby się odbiła niekorzystnie dla całego rynku handlowego, bo już mówiłem o tych polskich kurczakach, co nasz prezydent Andrzej Duda załatwił przy okazji jego wizyty, że groziła ta wojna handlowa nawet wstrzymanie kurczaków polskich do Chin.
I wojna, to co prezydent namieszał, czy co?
Nie, załatwił. Tak, Duda jakby był w Chinach, to załatwił, że nam się udało. I faktycznie auta europejskie, w szczególności niemieckie, do Chin były obłożone jeszcze większym cłem zaporowym. No także chyba do wojny handlowej nie dojdzie.
Ja generalnie to bym gęś zjadł, nie kurczaka. Lubisz gęsi? Jadłeś?
No rzadko, tak, oczywiście. Tak.
Dobra gęś, nie?
No tak.
Taka gęsina, zupa, człowiek.
No tak.
Well.
Mówiąc na poważnie.
A to jest na poważnie, okej.
No nie, no dobrze, bo ja się śmieję, dlatego że ktoś z moich przyjaciół od mojej siostry przywoził gęsinę z mojego rodzinnego Inowocławia. I ta osoba miała kłopoty z celnikami. Została namierzona tak.
Za gęś?
Za gęś, za przemyt gęsi.
Ale gęś, mówisz poważnie.
No tak, bo poważnie.
Ale gdzie on przemycał tą gęś do Stanów?
No bo nie wolno przewozić żywności. Prawda? No tak.
A żywą, gdyby wiózł?
Nie, do żywo w ogóle chyba nie wolno. Nie,
nie, on powiedział, że to jest zwierzę domowe.
No tak, dobra.
Powiedział, a to ja śpię z tym, bo koty przewożą, psy, Wojtek.
No psa wolno, tak.
A kota?
Tego nie wiem.
Kota też wolno?
Muszę Mariola zapytać. Muszę Mariola zapytać, chyba tak.
Musimy zapytać bracie Polameru.
Dobrze, ale do rzeczy. Dodge Charger, samochód, o którym już mówiłem wcześniej, w wersji elektrycznej, był zaprezentowany kilka dni temu dla dziennikarzy Motor Trend. Motor Trend to jest bardzo poważne czasopismo motoryzacyjne w USA. Mhm. I na przedmieściach Detroit odbyła się prezentacja. Nie wiem, jak to przedmieście chodzi, ale nawet dozwolone są wyścigi drag racing. Kiedyś po ulicy North w szczególności się ścigali młodzieńcy. Dawno temu policja w końcu poradziła sobie z tymi ścigantami. W Polsce niestety też nielegalnie się odbywają tego typu wyścigi. Ale do rzeczy, Dodge Charger, który jest ulubioną maszyną jako muscle car, czyli taki siłowy samochód klasy Mustanga, klasy Challengera, klasy Corvette może nie, ale Camaro. To jest grupa tych samochodów i opracowano samochód, o którym mówiłem wcześniej, ażeby naśladował dźwięki Hellcat tego samochodu, który ma silnik 8 i maszyna ryczy. maszyna ryczy, przyspieszając. I udało się te dźwięki nagrać, przystosować i dziennikarze byli zachwyceni tego mototrendu, że młodzież będzie mogła szaleć tymi samochodami. Ja mówię o Daytona, wersji Daytona, Charger Daytona, które młodzież będzie mogła się popisywać.
Proszę.
No tak. Samochody dla bogaczy. Mam takie, czasami wspominam o samochody dla bogaczy.
Dla bogaczy, Wojteczku, to od jakiej ceny dla bogaczy?
100 tysięcy na dzień dobry.
Tak?
Na przykład Navigator. Navigator, Lincoln Navigator, tak duży SUV, wygląda, to kawał auta. Będzie miał 48-calowy ekran. 48 cali to jest chyba 2 metry jakoś tak. Prawie że. 8 cali. Jakoś tak. Polska. 2 metry.
Z przodu chodzi ci o tą nawigację?
Z przodu pasażer też będzie musiał podniecać tym widokiem.
Wiesz co?
Ile to 48 cali?
To już ci mówię. 48 razy 2,5 centymetra, nie?
No tak, proszę.
Okay, to się równa... Nie, to 1,20 m.
No jakoś to 1,5 metra, dobrze, okej. Okay.
To ładnie.
No tak. Samochód oczywiście, ten nowy Navigator, który ukaże się w sprzedaży w przyszłym roku, będzie oczywiście miał podgrzewane siedzenia i wentylowane, czyli ochładzane, z masażem dla przednich i dla kierowcy, pasażera z przodu. Również siedzenia z tyłu będą z masażem i wentylowane i chłodzone i ogrzewane. Z tyłu, tak.
Czyli takie włączysz tak, jak się czasami gdzieś tam...
Tak.
Czyli masażystki czy masażysty nie będzie, tylko...
Nie, tak. No sztuczne, tak. Bo moje Baneville coś miała podobnego, ale to jeszcze stare rzeczy. No,
bo ja myślałem, że ty, Wojtek, jeździsz w swoim Lexusie i masz masażystkę.
Nie, no nie mam masażystki, nie mam. Tak się marzy. Trudno. Ale mam też ciekawostkę a propos Forda. Ford przygotowuje samochód specjalny, Ford Mustang, który się pojawił po raz pierwszy w roku 1964. Zawsze miał napęd na tylne koła. To był projekt Lee Iacocca. Lee Iacocca to był ten człowiek, który wtedy był szefem wykonawczym Forda. I on to dziecko, jak to się mówi, urodził. To był jego projekt własny. Ford Mustang kosztował wtedy w latach 60. $2,300. To tanio było. Bo chodzi o to, żeby było młodzieżowe auto. W końcu Lee Iacocca stracił pracę, bo prezydent Henry Ford II jego z pracy wyrzucił, bo oni ciągle się kłócili. I Lee Iacocca opracował tego samochód. Ford zaproponuje młodzieży samochód z napędem na 4 koła. Off-road.
Off-road. I to jest na pewno strzał.
No pewnie tak. No wariaci kupią oczywiście. Silnik 8, biegowa skrzynia automatyczna, znaczy biegowa skrzynia. Także młodzież będzie tego samochodu poszukiwała. No ciekawość. Czy się przyjmie. I mam takie wspomnienie o tym Mustangu, że pierwsze Mustangi na światowej wystawie w Nowym Jorku w roku 1964 były pokazywane na specjalnych wystawach, powędrują z okazji 60-lecia Disney World i Disneyland. Dwa Mustangi pojadą na Florydę, a jeden do Kalifornii w oryginalnych wersji. Ford zachowa te Mustangi z tej światowej wystawy.
Proszę.
No, czasami pamiątki pomagają. Nissan w końcu zaproponuje swoim klientom hybrydowego Rogue'a. Rogue jest...
A to fajne auto, ten Rogue.
Bardzo, bardzo przyzwoite auto. Przyzwoite. Teraz mam silnik pomniejszony, 1,5 litra. Tego silnika specjalnie nie znam, ale kiedyś Rogi miały porządne motory 2,5 litra. 2,5 litra to był motor nie do zdarcia. Zawsze ten samochód...
I on jest niby taki mały, Wojtku, przepraszam, że ci wchodzę w zdanie, ale on jest pojemny.
Pojemne, tak.
Ta. Niby tak wygląda z zewnątrz, ta, ale tam...
Nie, a to bardzo porządne auto. Ale się okazuje, że Rock plasuje się dopiero na trzecim miejscu wśród japońskich samochodów. Ja mówię o Toyota RAV4, Honda CR-V i dopiero na trzecim miejscu Rock się prezentuje, dlatego że auto nie było hybrydowe. Jednak się okazuje, że Toyota zawojowała temat amerykańskich samochodów, tych small SUV, czyli crossover, samochodem hybrydowym.
Proszę.
Firma Genesis zaprezentuje, właściwie już prezentowała na wystawie w Los Angeles dwa lata temu, nowy samochód 2026 model X. Nie wiem dlaczego X, tak śmieszna nazwa, convertible. Piękne auto osobowe, które no, prezentuje się pięknie, ale trzeba będzie trochę poczekać jeszcze. I przypomnę historię kradzieży samochodów. Niektórzy pamiętają, że firma Kia i Hyundai wypuściła serię samochodów, które były produkowane przez 11 lat, 2011-2012. Kia Hyundai wypuściła bez zabezpieczenia elektronicznego immobilizer. I złodzieje się szybko wykapowali, jak te samochody kraść. I afera się otworzyła w tym w momencie w mieście Milwaukee, potem przeniosła się do Seattle, do Chicago w szczególności, bo na TikToku jakiś paskud ogłosił, w jaki sposób, znaczy pokazał, w jaki sposób samochody łatwo kraść. Tak dawno sposobem przewody połączyli już. I na szczęście...
Ale to nigdy, to na filmach też pokazywali, nie?
No prostu, tak, nie. Tak, ale na TikToku, TikTok to młodzież lubi, no. I faktycznie, ale na szczęście wiele samochodów zabezpieczone przez dealerów, wprowadzą poprawki, ale... Co ciekawe, jak znalazłem informację, że recall byłby kosztował 5 miliardów dolarów, gdyby recall ogłosili Kia i Hyundai.
Co ty mówisz?
Tak.
5 miliardów?
Miliardów dolarów by kosztował recall.
Wow.
I tego recall rząd federalny nie może zmusić, ale spotkała kara firmy Hyundai i Kia w postaci pozwy zbiorowe kosztowały setki milionów dolarów. Nawet miasto Chicago pozwało Hyundai i Kia, że nadmiar samochodów tych marek, tych modeli było kradzionych. Przejdę do moich opowieści samochody z naszej młodości. Chciałem poruszyć samochody, niektóre przypomnieć samochody z naszej młodości. Wszyscy pamiętają Wołgi. Wołga był samochód...
Porywała dzieci czasami.
Tak się straszyło. Cała Wołga porywała dzieci. Tak, faktycznie straszono rzeczywiście dzieci w Polsce. Bądź spokojny, bo cię porwie. Ale faktycznie Wołgi to były samochody bardzo dobre na owe czasy. Był to projekt praktycznie skradziony, ale zadziwiające, przez długie lata był produkowany Wołga, pierwszy model w roku 1956 i była produkowana do 2010 roku.
Aż tak długo?
Tak długo.
Wow.
Facet, nowa miotła przy Bo Anderson, pamiętam tego człowieka, to był Czech, źle, Szwed z pochodzenia, pracował w General Motors i Rosjanie go najęli do prowadzenia przemysłu rosyjskiego motoryzacyjnego. I faktycznie dlatego Wołga była produkowana przez tak długie lata. Aż ten Bo Anderson się zdenerwował i zamknął produkcję. W Gorki oczywiście. Ale pamiętam, że mieliśmy takie spotkanie, w którym brał udział kolega, znaczy starszy pan, który był kierowcą Karola Wojtyły. profesor Wojtyła jeździł z Krakowa Wołgą. Oczywiście w kolorze czarnym, bo wszystkie chyba czarne Wołgi były.
Ja nie widziałem innej, nigdy.
Tak, tak. Ten kierowca, już zapomniałem nazwisko, osobisty kierowca kurii krakowskiej, pracował dla księdza Wojtyły i woził go, zbudował taki pulpit, o czym mało kto wie. Pulpit i lampkę zainstalował, a żeby ksiądz profesor, jak jechał na wykłady do kulu, to sobie czytał i notatki sobie...
Jeszcze zanim został prybasem.
No tak, tak, oczywiście, tak, tak.
Okej.
Okay. Tak.
Był prybasem? Nie.
Nie, prybasem nie. Nie był. Nie, był tylko kardynał, tak. No, prybasem nie był, tak.
Tak.
Ale Wołgi były produkowane w różnych wersjach, nawet traki były. Były traki, ambulancje i była wersja specjalnie dla KGB. Dla KGB miała wzmocnione silniki, żeby szybciej jeździły albo kogoś goniły.
I tak. Pewnie mieli jeszcze, wiesz, ten nadwozie pewnie wzmocnione.
Pewnie tak.
I kule odpalone, kto tam wie?
Tego chyba nie wiemy. No, a nie wiesz z tym. Ale podejrzenia były zawsze, że Wołga była skopiowana. Była skopiowana, wzorowana na Chevrolet Bel Air. Ja pamiętam te Chevrolet Bel Air, ja jeszcze przyjechałem do Ameryki, to jeszcze samochód był w użytkowaniu i był taki model mało znany Ford Mainland. I to były, to była w Detroit Ford miał swoje wtyczki. Jacy szpiegi paskudy ukradli szkice produkcyjne tego Mainlanda Forda. A Ford współpracował jeszcze od czasu, jeszcze za czasów Mikołaja II. Cała Ford współpracował z Rosjanami przez długie lata. No, odchodzę od tej Wołgi, przypomnę inne auto, Czajka. Niektórzy pamiętają tę limuzynę Czajka. Czajka była wzorowana na Packardzie. Packard to była luksusowa firma, która produkowała samochody luksusowe tylko w Ameryce. To był konkurent Lincolna i Cadillaca. W końcu gdzieś pod koniec lat 50. umarła. O tym już, firmie już mówiłem dawno. Miała silnik 8-cylindrowy. 5,5 litra i skrzynia automatyczna, ale za skrzynię automatyczną musieli Rosjanie zapłacić, bo to była skrzynia Chryslera. Skrzynia była automatyczna. Ciekawość, że tylko ludzie, pracownicy rządów i ambasad mogli się nimi poruszać. To były samochody rządowe, nie były sprzedawane prywatnie. Na liście tak znalazłem, że w Kubie Fidel Castro jeździł, Honecker jeździ w Niemczech Wschodnich, Chińczycy używali, Mongolia i wiąże się jeden przypadek.
Polacy, polski rząd też.
Właśnie tego nie wiem, nie pamiętam. Nie pamiętam, czy
Gomułka jeździł. No, czy Gomułka jeździł? Ja też nie pamiętam.
Tak, nie pamiętam, czy Gomułka jeździł.
Mieli lepsze, nie?
Nie pamiętam. Nie.
Też nie pamiętam.
Ale... Jedna śmieszna historia, może nie śmieszna, ale jedno pasko zginął komunista, szef białoruskich komunistów. Na Białorusi był jeden wypadek śmiertelny i on zginął, dlatego że tam Czajka uderzyła w samochód ciężarowy załadowany ziemniakami.
O tak?
No i paskud zginął. Ale... Też my pamiętamy samochody rosyjskie, Moskwicz.
Moskwicz był.
Moskwicz, fajny był auta.
Ładnie wyglądał nawet taki.
Tak, tak. Był model 400 albo 407, 403, 402, niektórzy pamiętają. Moskwicz był...
A był taki samochód Pobieda?
No tak, Pobieda, oczywiście to...
Nie wiem, czy to był...
To prasa Warszawy.
Warszawy.
Tak, 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 Pobieda, no to, tak, tak. No oczywiście, tak. dobrze masz pamięć. Przyjmuje się, że Moskwicz był wzorowany na modelu A, Ford Model A, ale specjalnie nie mogę się dopatrzyć, bo te Model A znam dobrze i Moskwicz, który powstawał w roku 1946 już, tak wcześniej podrogowano, nie przypomina specjalnie Model A, ale mniej więcej tak się przyznaję, że to wzorowane na Model A. Model A to był następca modelu T. Tak przypomnę. No. I taka była też historia. Prezydent de Gaulle przyjechał do Moskwy, odwiedził Moskwę i zaproponował, ażeby firma Renault pomagała Rosjanom budować Moskwicze.
Co ty powiesz? Nie będzie.
Tak. Nawet Moskwicze były podobane w Belgii. Miał oddział moskiewski, miał swoje w Belgii, miał wytwórnie. Moskwicze, fabryka Moskwicza zniknęła w roku 2002, ale potem odnowiła się. Odżyła po latach 20 i do dzisiaj dnia Moskwicze są produkowane, nawet w wersji elektrycznej. Mało kto o tym wie, że Moskwicze są do dzisiaj dnia...
Kompletnie nie widziałem.
Tak. No i już na zakończenie Zaporożec. Niektórzy pamiętają Zaporożec, no bo to zerżnięte NSU. Niemieckie NSU to było zerżnięte kompletnie. Zaporożec był produkowany od 1959 roku aż do 1973 na Ukrainie. Nie wiem, w jakiej miejscowości, chyba Doniecko, nie pamiętam dokładnie. Zaporożec pamiętamy, bo samochód był sprzedawany w Polsce też. Był samochodem popularnym. Tych Zaporożców wyprodukowano ponad 300 tysięcy. Dopatrywano się Chevrolet Corvette. Ja pamiętam te samochody, bo sam naprawiałem. Nawet Hillmany brytyjskie. I to chyba tyle, żeby nie za długo zanudzał. Za tydzień powiem o samochodach Skoda i samochodach niemieckich, w tym P70 i Trabant.
I jeszcze może jugolskie tamte były. Tam.
O, zastawę oczywiście, twoje ulubione, tak.
Tak, 1100.
I już na zakończenie szykuje się wersja samochodów elektrycznych, autobusów szkolnych. Firma Blue Bird, która jedyna chyba korporacja, która chyba produkuje autobusy szkolne z napędem dieslowskim. Te diesle oczywiście kopcą, to dla młodych ludzi to jest niezdrowe. I firma Blue Bird dostała dofinansowania pokaźne w wysokości milionów albo miliardów dolarów na produkcję samochodów na propan gaz, tak jak śmieciarki jeżdżą. I będą samochody elektryczne. No czas najwyższy, żeby młodzież szkolna jeździła porządnymi autobusami, które
nie smrodzą,
tak. I mam poznańską poradę samochodową.
Poznańską?
Tak, no oczywiście, bo się uczyłem się w Poznaniu przez długie lata.
A słyszałeś, co się stało w Poznaniu, nie?
Jakoś dom eksplodował, tak.
Tak.
Dwóch strażaków zginęło. Tak. Ja dziękuję. Poznańska porada samochodowa mówi o tym, ażeby kierowcy zadbać o płyn do spryskiwaczy. A gdzie jest najtańsze miejsce do kupna? W sklepach Home Depot i Hardware Store. Home Depot to jest najtańszy płyn do spryskiwaczy, bo galon może kosztować jak na razie na stacjach benzynowych ponad 5 dolarów.
Aha.
Od Skopa Forsy. A w Home Depot kosztuje chyba 2,5 dolara. Także jest czas, ażeby trochę oszczędzać pieniążki.
I się zabezpieczyć.
I zabezpieczyć. To jeść nie woła. Oczywiście w tych sklepach typu Home Depot jest płyn odporny do minus 20 Fahrenheita.
Wow.
W sklepach samochodowych do minus 30 Fahrenheita można kupić. Ale minus Fahrenheita zima specjalnie nie ma.
Minus 20 to...
Ale myśmy w roku chyba bieżącym mieli moment chyba, że dwie noce były tak zimne, ale minus 20 Fahrenheita wystarczy. Także w Home Depot to jest najlepsze miejsce, ażeby kupić współcześnie na razie, na początek płyn do spryskiwacz, bo on jeść nie woła.
Świetna porada. Proszę Państwa, wiecie, gdzie macie pójść, żeby parę złotych zostawić w kieszeni?
No oczywiście. I kupić na zapas.
Kupić na zapas.
Bo swego czasu jechałem na, to w latach minionych było na długiej trasie szowetem pożyczonym. I ten Chevrolet miał taki mały zbiornik pojemnik na płyn do spryskiwacza. W latach minionych zapłaciłem ponad 5 dolarów, gdzie kosztował gdzieś lokalnie po dolarze.
Co ty mówisz?
Na gas station zapłaciłem ponad 5 dolarów. To mnie bolało.
No, to może boleć, jak się 5 razy tyle przepłaca.
No właśnie, do piątku.
Poradnik motoryzacyjny.